Dzień dobry, serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego podcastu dotyczącego niezwykle ważnego projektu realizowanego przez naszą uczelnię. Mowa o projekcie Inkluzywna SGH bez barier w dostępie do edukacji. InSGH. Zacznijmy od pewnej historii, która rozegrała się kilka miesięcy temu na jednym z warszawskich placów zabaw. Lato w pełni, żar bije z nieba na placu zabaw gwar jak w ulu. Koło dziecięcej zjeżdżalni tłoczą się roześmiane dzieci. Jednym z nich jest chłopiec z procesorem dźwięku widocznym na jego głowie. Dodajmy, że procesor dźwięku jest zewnętrznym elementem wszczepionego implantu ślimakowego. W pewnym momencie do tego chłopca podbiega dziewczynka, wydaje się być rówieśnicą malca, która z ciekawością przygląda się chłopcu, jego głowie, badawczo kieruje wzrok na urządzenie znajdujące się na jego uchu. Po chwili milczenia pyta stojącą opodal swoją mamę o to, co to jest, wskazując na nieznane jej dotychczas kabelki znajdujące się na głowie chłopca. Mama wydaje się być lekko zmieszana tą sytuacją, a jej działania i słowa ukierunkowane są na stanowcze poskromienie ciekawości dziewczynki. W pewnym momencie poirytowana matka rzuca do dziecka zdanie: kochanie, odsuń się od chłopca, bo się jeszcze zarazisz. Którym to zdaniem wielu świadków tego wydarzenia wprawia w osłupienie. Do tej pory zachodzę w głowę, czy kobieta naprawdę myślała, że głuchotą można się zarazić, czy wykorzystała irracjonalny skądinąd argument zarażenia się niedosłuchem jako straszaka i pomysł na zabranie dziecka z placu zabaw. No właśnie, uzupełnianie braków wiedzy na temat niepełnosprawności, rozprawianie się z krzywdzącymi stereotypami związanymi z szeroko pojętą niepełnosprawnością, przełamywanie tematów tabu, czy wreszcie zmiana naszych postaw wobec ludzi ze szczególnymi potrzebami, to jedne z kluczowych założeń projektu Inkluzywna SGH. Ale to oczywiście nie wszystko. Podczas dzisiejszego nagrania pomówimy szerzej o tym wyjątkowym przedsięwzięciu, a opowie o nim Justyna Kapturkiewicz, kierowniczka projektu Inkluzywna SGH bez barier w dostępie do edukacji. Justyno, dzień dobry, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będę mogła opowiedzieć kilka słów o tym projekcie.
Na początek powiedz proszę, kiedy narodziła się idea inkluzywnej SGH, jakie są założenia i cele tego przedsięwzięcia?
Trudno jest wskazać jeden i bardzo konkretny moment, w którym powstała ta idea. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i inkluzja to tak naprawdę długotrwały proces, który rozpoczął się w SGH już wiele lat temu. W naszych strukturach początkowo funkcjonował pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Następnie od 2013 roku mamy dział spraw osób z niepełnosprawnościami, który obecnie rozszerzył zakres swoich kompetencji także o obszar dostępności. Oznacza to, że dbamy nie tylko o osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które już należą do naszej społeczności, ale staramy się być uczelnią gotową i otwartą na różnorodne potrzeby, które mogą pojawić się w przyszłości. Warto tu wspomnieć, że SGH w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności oraz jako sygnatariusz Karty Różnorodności upowszechnia ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Projekt Inkluzywna SGH bez barier w dostępie edukacji jest tak naprawdę kolejnym etapem prowadzonych od dawna działań. Celem tego projektu jest zwiększenie dostępności naszej uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planujemy tu szereg działań, które zmierzają do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Cel projektu dotyczy więc dwóch wymiarów. Z jednej strony wprowadzenia bezpośrednich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenia na uczelni ram sprzyjających kształtowaniu w sposób uniwersalny warunków do jak najlepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszej uczelni. Projekt Inkluzywna SGH to złożone i wieloetapowe przedsięwzięcie, które realizujemy we współpracy i wsparciu wielu jednostek uczelni. W tym też tkwi siła i specyfika tego projektu. Mam przyjemność koordynować i wspierać te działania, ale tylko dzięki połączeniu kompetencji i zaangażowania wielu osób z naszej społeczności możemy wspólnie przezwyciężać bariery i zapewniać dostęp do edukacji na zasadach równych szans przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów i jakości kształcenia. Projekt realizujemy od grudnia ubiegłego roku do końca października 2023 w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wartość projektu wynosi blisko 4 miliony złotych.
A teraz pomówmy o konkretnych działaniach, które są i będą realizowane w ramach tego projektu.
Prowadzone działania możemy podzielić na 5 głównych obszarów. Komunikacja i informacja, struktura organizacyjna i procedury, technologie wspierające, procesy włączające i szkolenia. Przede wszystkim planujemy szereg działań podnoszących świadomość i wiedzę naszej społeczności na temat niepełnosprawności poprzez kampanie informacyjne, wizyty studyjne i różne wydarzenia. Na terenie naszego kampusu będą cyklicznie pojawiały się infografiki na temat różnych zagadnień niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb i właściwych form wsparcia. Na przykład, jak pomóc osobie niewidomej dotrzeć do celu, w jaki sposób mówić do osoby niesłyszącej, jak rozumieć zachowanie osoby ze spektrum autyzmu. W tym duchu przygotujemy też broszurę ze wskazówkami dla naszych nauczycieli akademickich i administracji uczelni. Będziemy też pracowali nad zmianami w naszych procedurach i aktach prawa wewnętrznego, tak by uwzględnić w nich potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. To zadanie jest szczególnie ważne, ponieważ staramy się, korzystając z najlepszych praktyk, wypracować rozwiązania w sposób partycypacyjny we współpracy z osobami niepełnosprawnymi z naszej uczelni, które to najlepiej wiedzą, jakiego rodzaju wsparcie jest im potrzebne. Na szczególną uwagę zasługuje część dotycząca nowych technologii, które planujemy wdrożyć. Będzie to m.in. tłumacz języka migowego dostępny w formie zdalnego połączenia w czasie rzeczywistym. Dzięki tej usłudze osoba głucha będzie mogła komunikować się z nami w najbardziej dogodnej dla siebie formie, czyli w polskim języku migowym. Od razu dodam, że planujemy też inne formy wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Na przykład montaż pętli indukcyjnych w kilku aulach i salach wykładowych, a także zakup mobilnych pętli indukcyjnych, które wspomogą np. obsługę studentów w dziekanatach. Bardzo ciekawym rozwiązaniem będzie też wirtualny asystent dziekanatu w formie bota konwersacyjnego. Jest to interaktywny kanał informacyjny umieszczony na stronach internetowych, który zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu dotarcia do studentów ze spersonalizowaną informacją. Planujemy także wprowadzić system udźwiękowienia i opisu przestrzeni. To z kolei jest zaawansowane narzędzie, szczególnie pomocne dla osób niewidomych, które bazuje na systemie znaczników i aplikacji mobilnej. Taki system wspiera bezpieczeństwo i orientację przestrzenną. Dodatkowo osoby niewidome będą mogły skorzystać z planów tyflograficznych naszego kampusu. W ramach projektu przewidzieliśmy zwrócenie szczególnej uwagi na proces kształcenia, a wcześniej rekrutacji, w tym potrzeby kandydatów z niepełnosprawnościami przy jednoczesnym zachowaniu wymagań akademickich. Planujemy tu nie tylko wprowadzenie tłumacza języka migowego podczas dnia otwartego, ale także dodatkowe lektoraty z języków obcych czy opracowanie katalogu dostosowanych do potrzeb i możliwości zajęć sportowych. Myślę, że bardzo pomocne będą też działania doradcze skierowane głównie do naszych absolwentów i studentów ostatnich semestrów w zakresie wejścia osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy po ukończeniu uczelni. Dużym komponentem naszego projektu są szkolenia dla kadry naukowej, zarządzającej i administracyjnej. Z jednej strony będą to szkolenia uwrażliwiające i podnoszące świadomość i wiedzę w tym obszarze, a z drugiej strony bardziej zaawansowane, dające konkretne i praktyczne umiejętności, na przykład w zakresie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów. Ostatnią częścią, o jakiej chciałabym wspomnieć, to architektura. Uczelnia realizuje kolejne inwestycje, które pomagają dostosować budynki do wymogów dostępności architektonicznej. Jako ciekawostkę dodam, że niektóre z naszych budynków znajdują się w rejestrze zabytków.
Wspomniałaś, Justyno, że jednym z działań projektowych inkluzywnej jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie doradztwa kariery. Bardzo cieszy mnie fakt, że to właśnie Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które mam przyjemność reprezentować, będzie realizowało tę jakże ważną część działań projektowych. Dodam, że w ramach wsparcia kariery przewidziane są m.in. spotkania z ekspertami zajmującymi się obszarem aktywności zawodowej osób ze szczególnymi potrzebami, indywidualne eksperckie konsultacje, a także cykl podcastów związanych z funkcjonowaniem osób ze szczególnymi potrzebami na rynku pracy oraz katalog dostępnych narzędzi wsparcia w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Justyno, a co zadzieje się już w najbliższej przyszłości? Jak przedstawia się harmonogram działań projektowych?
Harmonogram projektu jest dość napięty, co wynika z dużej liczby działań, które zaplanowaliśmy. Tak jak wspomniałam, projekt jest złożony i dotyka wielu obszarów, dlatego też większość z tych działań będzie realizowana równolegle. W pierwszej kolejności będzie można zauważyć plakatową kampanię informacyjną i usługę zdalnego tłumacza języka migowego. Kończymy pracę nad strategią dostępności naszej uczelni, a niebawem planujemy pierwsze szkolenia.
Kiedy słucham, Justyno, o tym, jak opowiadasz o projekcie, kiedy zgłębiam zagadnienia związane z kwestią dostępności, odnoszę nieprzeparte wrażenie, że ten projekt nie jest dla jakiejś wybranej grupy społecznej, że absolutnie nie dotyczy tylko osób ze szczególnymi potrzebami. Zdecydowanie warto, aby zainteresowali się nimi wszyscy. I tu pewnie słuchacze mogą zapytać, dlaczego tak uważamy? Dlaczego ten projekt powinien zainteresować wszystkich uczestników społeczności akademickiej? Czy możemy rozwinąć ten wątek?
Kingo, bardzo dziękuję, że zwróciłaś na to uwagę. Ideą wdrażania dostępności jest koncepcja projektowania uniwersalnego. Oznacza to takie projektowanie przestrzeni publicznej, procesów, dóbr i usług, które będą odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że staramy się wprowadzać rozwiązania, które będą użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego dostosowania. W praktyce więc w zakresie projektowania odchodzimy od koncepcji podziału na sprawnych i niepełnosprawnych. Celowo mówimy też o osobach ze szczególnymi potrzebami. Definicja osoby o szczególnych potrzebach jest znacznie szersza. W zasadzie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu był, jest lub będzie miał szczególne potrzeby. Myślę, że najbardziej przemawiają tu przykłady sytuacji, kiedy doświadczamy obniżonej sprawności funkcjonalnej. Nie bez powodu przed centrami handlowymi pojawiają się specjalne miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży, zlokalizowane blisko wejścia. Zastanówmy się, czy jak złamiemy nogę, łatwo dostaniemy się sami na 10. piętro w budynku bez windy? Kto z Was próbował poruszać się po przestrzeni miejskiej z ciężkim bagażem przez kilka godzin? Czy zdarzyło Wam się przyjść na zajęcia lub do pracy po badaniu okulistycznym wymagającym zakroplenia oczu atropiną? Co z osobami w pełni sprawnymi, ale wyższymi lub niższymi niż większość społeczeństwa? Czy czują się komfortowo na przykład w autobusie? Takich przykładów można wymieniać wiele. Osobą o szczególnych potrzebach może być więc każdy z nas.
Justyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie naszych słuchaczy chciałabym zostawić ze zdaniem, które we mnie bardzo rezonuje i może okaże się również ważne i inspirujące dla któregoś z naszych słuchaczy, któryś ze słuchaczek. Są to słowa Anny Dymnej. Ludzi z niepełnosprawnościami trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do nich i dopiero wtedy można zobaczyć w nich zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, aby traktować go normalnie. Dziękuję bardzo, Justyno, za rozmowę, za spotkanie. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Justyna Kapturkiewicz
i Kinga Strzelecka.